Zbliżamy się do końca tej historii, to znaczy będzie jeszcze okazja, żeby popatrzeć na życie tego małżeństwa, ale dzisiaj kończymy tą serię. Jak zachęcać innych ludzi? Mogliśmy patrzeć na przykład bardzo wytrwałych ludzi, Pryscylii, Akwilii, także apostoła Pawła. Dzisiaj spróbujemy popatrzeć na ich historię troszkę z dystansu, żeby poznać trzy ostatnie lekcje z ich historii. Nasz fragment bazowy to Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Przypomnijmy go sobie. Potem apostoł Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. No, dzisiaj to ostatnie spotkanie już z tą historią. Troszkę mi szkoda, bo chciałbym jeszcze przyglądać się temu wszystkiemu, co można odkryć w tym, nauczyć się czegoś i zastosować. Przez ostatnie tygodnie, nawet miesiące, spisywałem każdy szczegół tej historii. I dzisiaj na koniec chcę podsumować tą historię trzema prostymi lekcjami, które możemy zastosować. W naszej kulturze istnieje taki wzorzec myślenia, że aby wywierać wpływ na innych, musisz być osobą bardzo wiele znaczącą albo sławną. Dzisiaj to przyrównam do chodzenia górą. Musisz iść górą, muszą ciebie widzieć, podziwiać. Inni muszą być dużo niżej. Jeżeli potrafisz tak się przebić, wybić się ponad przeciętność, idziesz górą i inni, czy chcesz, czy nie, patrzą na ciebie, jesteś dla nich jakimś przykładem. To ciekawe, bo Pryscylla i Akwila nie szli górą, szli dołem, a wywarli ogromny wpływ na wiele ludzi. W sumie to, że rozmawiamy na ten temat, to jest też jakiś rodzaj ich wpływu. W pierwszym wieku wywarli wpływ na Kościół w trzech wielkich aglomeracjach. Był to Rzym, gdzie normalnie mieszkali, później Korynt, a później Efes. I na końcu takiej pętli ośmioletniej znowu wracają do Rzymu. Co czytamy o ich życiu? Tak? Mówimy, że szli dołem. Co to znaczy? Czy w ich życiu było coś, co zachwycało innych ludzi? I kiedy patrzymy na ten fragment z Dziejów Apostolskich, czytamy na końcu, zajmowali się wyrobem namiotów. W Cesarstwie Rzymskim pod wpływem kultury helenistycznej praca fizyczna była, niewiele znaczyła. Ludzie, którzy pracowali własnymi rękami, a nie umysłem, słowem, mieli bardzo niski status społeczny, bo zarzucano im albo brak ambicji, albo brak jakichś możliwości. Tak? Tak jak się urodziłeś, tak musisz iść do końca swojego życia taką drogą. Można było też zarzucić im w jakimś stopniu brak wyobraźni. A jednak Pryscylla i Akwila, myślę, że robią to świadomie. Wykonują swój zawód, tutaj to jest nazwane wytwórstwem namiotów, i w pewnym sensie nie przejmują się tym, co myślą o nich mieszkańcy Koryntu i Efezu czy Rzymu, co o nich mówią. Dla nich to nie ma znaczenia. Ciekawe jest to, że w tym fragmencie czytamy, że apostoł Paweł, werset trzeci, ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował razem z nimi. Ciekawe jest to, że apostoł Paweł robi to samo, chociaż w oczach ludzi była to praca niższego stopnia. Paweł tym się nie przejmuje i pracuje razem z Pryscyllą i Akwilą przy wyrobie namiotów. Świat myśli niskie loty. A co Bóg na ten temat sądzi? Zobaczmy Księga Psalmów, 131 psalm. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo za tym, co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u mojej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. I od razu przeczytajmy drugi fragment, na którym będziemy bazować. Słowa apostoła Pawła. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Kiedy Pryscyla i Akwila robili swoje namioty, robił je także apostoł Paweł, ludzie myśleli, co za niskie loty, tak? Obniżyli lot, nie pracują w sferze intelektualnej, nie pracują w sferze słowa albo w sferze polityki. Robią coś własnymi rękoma. A jak na takie sprawy patrzy sam Bóg? Okazuje się, że patrzy zupełnie inaczej niż człowiek. Bóg mówi, że człowiek może wprowadzić ład i spokój w swoje życie, do swojej duszy. W jaki sposób? No, słowa psalmisty, nie gonię za tym, co wielkie, za tym, co przerasta moje siły. Moje serce się nie pyszni, oczy nie są wyniosłe. Kultura, w której żyli Pryscyla i Akwila, szczególnie, że żyli w ogromnych miastach, to kultura tych miejsc wywierała pewnego rodzaju presję. Chcesz, żeby twoje życie coś znaczyło? To musisz gonić za tym, co wielkie, za tym, co najlepsze, wyniosłe. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie nabrało znaczenia, to musisz iść górą, wyżej od innych. Im wyżej pójdziesz, tym będzie twoje życie więcej znaczyło. Zresztą w naszej kulturze jest podobnie. Wielu ludzi myśli w ten sposób, tak, żeby moje życie coś znaczyło, muszę iść górą. Zazdroszczę tym, którzy tamtędy idą. I dzisiaj wielu ludzi, można powiedzieć, goni za tym, co wielkie, i za tym, co ostatecznie przerasta ich siły, i dusza na tym cierpi. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że w naszej kulturze ciągle nakręca się nas, podpowiadając nam pewne wyobrażenia o naszym życiu, kiedy ono będzie pełne, tak? Kiedy będziemy spełnieni. A możliwości są takie, jakie są. I współczesny człowiek, szczególnie to pokolenie, powiedzmy o 10 lat młodsze ode mnie, czyli tych milenialsów, ono doświadcza pewnego rodzaju rozdźwięku, bo z jednej strony ktoś im ciągle mówi, możesz więcej osiągnąć, chciej jak najwięcej. Pragnienia twojego serca są osią twojego życia. I ciągle to jest nakręcane na różne sposoby w naszej kulturze. A potem, kiedy przychodzi rzeczywistość, okazuje się, że nie stać nas na takie życie. I nie mówię tutaj tylko o kwestii materialnej, chociaż także. Polacy uwierzyli, że zasłużyli sobie na życie idąc górą, dlatego też łatwo sięgnęli po różnego rodzaju kredyty i tego typu rozwiązania, żeby dogonić, tak? Żeby być, iść tam górą. Ale powstaje coraz większy rozdźwięk między tym, czego pragniemy, bo kultura to podsyca, a tym, co jest osiągalne dla nas. W moim pokoleniu to, jak dzisiaj żyjemy, w pewnym sensie przekracza nasze oczekiwania, kiedy byliśmy dziećmi czy młodzieńcami. A i tak się zdarza w moim pokoleniu wiele ludzi, którzy są niezadowoleni z tego, jak jest. A co będzie z tymi, których oczekiwania są napompowane i są dziesięciokrotnie większe od możliwości? Więc Bóg myśli inaczej niż człowiek. W świecie myśli się, trzeba iść górą, trzeba zajść jak najdalej, jak najmocniej, wyprzedzić innych, górować nad nimi. Wtedy nasze życie nabierze znaczenia. A Bóg mówi, zrób odwrotnie. Niech twoje oczekiwania będą zbieżne z możliwościami, jakie Bóg ci dał. Tu czytamy, że Bóg wyznaczył pewien poziom, na przykład naszej wiary. I chrześcijanin jest najszczęśliwszy, kiedy do tego poziomu dąży, a nie chce ciągle jak najwięcej. W ostatnich latach w naszej kulturze uczy nas się marzyć, pragnąć, podsyca się to wszystko, rozkręca, pokazuje zdjęcia, obrazy, możliwości, które są przed nami i mówi, słuchajcie, to jest na wyciągnięcie ręki. Ale skutek tego jest taki, że 1 na 100, może 1 na 1000 wejdzie i pójdzie tą górą, patrząc na innych z daleka, a reszta? Więc mamy taki moment w historii, że oczekiwania człowieka rosną 10-krotnie, a możliwości w pewnym sensie troszkę maleją. Stąd prawdopodobnie skończy się to wielką frustracją, tak? To jak ja mam żyć? No, tak wiele chciałem od życia, tak wiele chciałem osiągnąć, posiadać, znaczyć, a teraz odbiera mi się to wszystko. W Księdze Przysłów też czytamy takie ciekawe słowa, zobaczmy. Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską, niż z niepokojem wielkie bogactwo. Boży sposób myślenia to jest inna ścieżka niż ten ludzki. To jest inny paradygmat myślenia. Nie trzeba iść górą, żeby nasze życie miało znaczenie. Poza tym ta ścieżka górą wiąże się z pewnym kosztem do zapłacenia, o którym tutaj mówi autor Księgi Przysłów, mówi z wielkim niepokojem posiadać wielkie bogactwo. Ta górna ścieżka wiąże się jednocześnie z wielkim stresem. I wielu ludzi, którzy już nią idą i już to posiadają, my się śmiejemy z tego, co mówią, bo mówimy, no mądrzy są, jak teraz mają wszystko i mówią, że pieniądz nie ma znaczenia. Ale większość z nich tak powie, że jest ogromny koszt do zapłacenia za pójście tą górną ścieżką. Więc to jest nasza pierwsza lekcja w tym podsumowaniu życia Pryscyli i Akwili. Mogłem ją nazwać obniż lot. Zabrzmi to trochę kontrowersyjnie, dlatego że w naszym kręgu kulturowym obniżyć lot to nie starać się. Ale ja mam na myśli coś innego. Zmienić pułap z tej górnej ścieżki na zwyczajną. Nie wiem, czy wy odczuwacie tą presję, że życie musi coś znaczyć, dlatego trzeba zdobyć to, to i to. Trzeba tak żyć, taki mieć styl życia, tak spędzać wolny czas czy wakacje. Mimo wszystko, wszystkie te pragnienia, marzenia, chociaż są piękne na zdjęciu, w naszej duszy czynią pewien bałagan, bo nasze oczekiwania rosną, 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 a możliwości w ostatnim czasie maleją, maleją. Więc Bóg zachęca, obniż ten pułap. Wprowadź spokój do swojej duszy, a zajdziesz o wiele dalej. Pryscyla i Akwila zaszli bardzo daleko. Są jednymi z niewielu ludzi wymienionych w Nowym Testamencie, oprócz Ewangelii, którzy nie byli stricte zaangażowani w służbę. Nie mieli żadnych formalnych funkcji w Kościele, a jednak odgrywają ogromną rolę, wywierają wielki wpływ. Pryscyla, Akwila, apostoł Paweł nie gonili za tym, co wielkie, nie marzyli o tym, żeby za wszelką cenę iść górną ścieżką. Widzimy tutaj ich w scenie, w której robią sobie po prostu pracę fizyczną, tworzą namioty. Spokojnie, pokornie wykonują tą pracę, choć inni mówią, a oni idą dołem. Żyjemy w takich czasach, że wywiera się na nas ogromną presję. Ja widzę to po moich dzieciach, będę trochę o tym mówił, bo jesteśmy razem z Agą, moją żoną, w takim momencie, że nasz syn jest w 8 klasie, córka jest w 1 klasie technikum i widzimy presję, która jest na nich wywierana ze wszystkich stron i w sumie my tej presji też troszkę dokładamy, żeby sprostać pewnym oczekiwaniom. I czasami jak podsumujemy to, co trzeba zrobić w ciągu tygodnia, ilość sprawdzianów, kartkówek, wydaje nam się to po prostu niesprawiedliwe. Presja jest ogromna i co robi z duszą człowieka? No na pewno w duszy nie jest porządek, spokój i radość. Oczekiwania są zbyt duże. Są to może błędy naszego systemu. Tak czy inaczej, wielu młodych ludzi dzisiaj żyje pod ogromną presją. I odczuwają ją oczywiście ze strony nauczycieli, bo nauczyciel nie ma wyboru. Odczuwają ją od strony rodziców, bo rodzic też chce, żeby dziecko w tym świecie zajęło jakieś miejsce, poradziło sobie. Ale są to bardzo duże oczekiwania. I szkoda, że młodzi ludzie, czasami jeszcze dzieci, muszą żyć pod takim naciskiem. Co możemy z tym zrobić? No może ta lekcja, ta pierwsza lekcja z życia Pryscyli i Akwili, że wcale nie trzeba celować zawsze najwyżej, zawsze wszystko zrobić najlepiej, wyprzedzić innych. Może trzeba iść łatwiejszą ścieżką, prostszą. W pewnym sensie obniżyć lot. Moglibyśmy to nazwać troszkę zwolnić. Wiemy, jak świat biegnie, oczekiwania rosną, z każdej strony jest ich coraz więcej. W Księdze Przysłów 19:2 jeszcze mamy takie zdanie. I gorliwość niedobra przy braku rozwagi. Błądzi, kto biegnie za prędko. Tak, dzisiaj się mówi, musisz biec, musisz walczyć, musisz to wszystko zdobyć, bo inaczej nic ci się w życiu nie uda. Ale to nie jest prawda. Więc to jest pierwsza lekcja w podsumowaniu życia Pryscyli i Akwili. Obniż trochę pułap. Może oczekiwania względem życia były za wysokie, bo były nakręcone przez całą naszą kulturę. Warto popatrzeć na to, jak Bóg na to patrzy. Pryscyla i Akwila szli dolną ścieżką. Wywarli ogromny wpływ na Kościół. Do dzisiaj ten wpływ można w Kościele odczuć. Okej, przechodzimy do drugiej części, którą zatytułowałem Wychowaliśmy Ciamajdę. Jest to tytuł artykułu, który przeczytałem kilka tygodni temu. I zacytuję tutaj fragment tego artykułu. Mama robi za Adama wszystko. Pierze, gotuje, sprząta, prasuje, chodzi z nim do lekarza, do dentysty. Rodzice Iwonki do siódmej klasy temperowali za nią kredki, bo jak córce się nie przypomni, że trzeba coś przeczytać, odrobić lekcję albo nauczyć się do klasówki, to ona sama o tym nie pamięta. Rodzice opacznie rozumieją swoją rolę. Zamiast być przy dziecku, są zamiast dziecka, a to błąd. Ktoś inny się wypowiada. Wnuk nigdy nie był na żadnej wycieczce szkolnej. Synowa boi się, że mógłby zrobić sobie krzywdę. Istnieje duże ryzyko, że się przeziębi, bo od dziecka dużo choruje. Może dlatego, że rzadko wychodzi na dwór, odpowiada babcia. Pozornie w dzieciństwie wszystko wygląda poprawnie. Maluch jest pod czujnym okiem rodzica, ma określone zadania do realizacji, jednak wszystko to jest sterowane, podlega całkowitej kontroli, nie daje marginesu swobody, prawa do błędu i prób samodzielnego podnoszenia się z upadku. Jest to też jakiś wycinek naszej kultury, jest nawet pewne stwierdzenie, które określa takich rodziców, rodzice helikopterowi, możecie poszukać, co to znaczy. Tak czy inaczej, przyglądając się życiu Pryscyli i Akwili i życiu apostoła Pawła, zauważamy, że oni mieli zupełnie inne podejście do, nazwijmy to, młodszego pokolenia. Posługuję się tutaj przykładem dzieci, bo to jest najłatwiej nam zrozumieć, ale w Kościele w pierwszym wieku istniało tak, że następne pokolenie chrześcijan to byli tak zwani młodzi w wierze, czyli ci, którzy dopiero zaczęli poznawać tą ścieżkę. I w pewnym sensie ci bardziej dojrzali, z większym stażem, troszczyli się o tych młodszych. Pryscyla i Akwila, a także apostoł Paweł, nie robili wszystkiego za młodszych. Wręcz przeciwnie, robili coś innego, robili dla nich miejsce. Oto jeden z przykładów, list do Filipian, pierwszy rozdział, zobaczmy. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Apostoł Paweł trafia do więzienia. I wszyscy myślą, o, to koniec służby, tak? To koniec całego tego projektu. To koniec rozprzestrzeniania się Ewangelii na wielu terenach. Ale co się okazało, kiedy apostoł Paweł był uwięziony? Okazało się, że, tak jak tu czytamy, wielu innych wzięło się do tej pracy. Gdyby nie to, że Paweł nie mógł nic zrobić, inni nie ruszyliby naprzód, bo on ciągle wykonywałby te najtrudniejsze, najbardziej niebezpieczne zadania. Może Paweł, kiedy trafił do więzienia, pytał Boga: Boże, jak to jest, że muszę tutaj spędzić pewien czas, a Twoja misja, którą mi powierzyłeś, no, przestanie być realizowana? No, Bóg szybko odpowiedział: nie przestanie. Ciebie zabraknie, to inni wezmą się do roboty, zobaczą Twoją odwagę i to, że stawiasz czoła też tym problemom. Ośmieleni w Panu ruszą do pracy. I tak się stało. Podobnie z Pryscylą i Akwilą, którzy kilka razy w swoim życiu się przeprowadzali, w ciągu 8 lat zrobili taką pętlę. Około roku 50. Dekret Klaudiusza nakazywał wszystkim Żydom, także chrześcijanom, opuścić to miasto. Oni wtedy wyjeżdżają daleko, do Koryntu. Zostawiają swój dom, zostawiają też swoich przyjaciół, którzy nie musieli wyjeżdżać. W pewnym sensie zrobili miejsce. Oni mogli się czymś teraz wykazać. W Koryncie jest podobnie, spędzają około 2 lat, ale z powodu pewnych prześladowań pewni ludzie bardzo chcą im dokuczać, muszą stamtąd wyjeżdżać. Znowu brakuje ich. I dla młodszych wierzę, to jest trudne, kiedy zostają sami. Ale jak to zrobić inaczej, żeby z następnych pokoleń nie wychować samych ciamajt? W pewnym sensie trzeba im zrobić miejsce do działania. Jest to wspaniała lekcja, którą możemy wyciągnąć z życia Pryscyli, Akwili, także apostoła Pawła. Pożytecznym jest zrobić w życiu miejsce na naukę samodzielności dla następnych pokoleń. Sam Jezus powiedział, zobaczmy do swoich uczniów, to jest ten fragment na dole, mówi to do uczniów: jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jezus mówi, pożyteczne jest dla was, że musicie teraz poradzić sobie beze mnie. Jeżeli nie robimy w życiu miejsca na naukę samodzielności młodszych pokoleń, czy to kwestia naszych dzieci, czy podopiecznych we wspólnocie, no możemy wychować pokolenie ludzi niezdatnych do samodzielnego życia. Kiedy zbliżał się egzamin na moje prawo jazdy, wtedy można było zrobić w wieku 17 lat prawo jazdy, mój tata postanowił mi trochę pomóc i pożyczył swój samochód mojemu przyjacielowi Rafałowi Ślęzakowi, który już miał prawo jazdy. Mówi, poucz Dawida tam gdzieś na placu za firmą, w której Rafał pracował, gdzieś tam pojeździ trochę, żeby się chłopak rozjeździł. Więc tak, pierwszy koszt tego, że ktoś uczył mnie samodzielności, to było prawe tylne koło. Pamiętam minę Rafała, to była zima, było dużo śniegu. Pamiętam minę Rafała i tą głowę w dół, kiedy skasowaliśmy to prawe tylne koło. Jakiś czas później Kosztem do zapłacenia za naukę samodzielności był tylny zderzak. A tuż po zdaniu prawa jazdy, kiedy tata wyjechał na delegację do Warszawy, więc ja mogłem jako pierworodny jeździć jego samochodem, kosztem za naukę samodzielności był przód naszego dełu Espero. Jeżeli chcemy, żeby młodsze pokolenie uczyło się samodzielności, potrzebujemy być gotowi na poniesienie pewnych kosztów. Pamiętam, jak byłem zdziwiony postawą mojego teścia, kiedy moja żona, wtedy jeszcze narzeczona, zdała prawo jazdy. Pierwszy dzień on daje jej kluczyki i mówi, ty jedziesz. I gdziekolwiek jechaliśmy, to czy ona jechała z nim, zawsze ona prowadziła. Mówię, jak odważny człowiek. Też bramę trzeba było naprawiać, z tego co pamiętam, pierwszego dnia i drzwi w Passacie. Tak czy inaczej, kiedy uczymy samodzielności, musimy być gotowi na koszty. Jeżeli auto jest ważniejsze niż drugi człowiek, to nasze koło czy zderzak, może cały przód, może i one zostaną w idealnym stanie, ale człowiek też zostanie na poziomie, na którym jest. Niczego się nie nauczy. Dzisiaj dziękuję wszystkim tym, którzy wspierając moją samodzielność, mówili rób to tak, jak potrafisz. Nieważne, uda się, nie uda, coś trochę zniszczysz czy nie, nieważne, ucz się. Jedną z takich osób jest Ela Pustówka, wtedy Pustówka, teraz Puda, która dzień po prawo jazdy pożyczyła mi swojego malucha. Nie wiedziałem, że jedynka nie jest synchronizowana, więc za każdym razem próbowałem ją wrzucić. Widziałem jej przerażoną minę, a jednak jestem wdzięczny, że przełknęła ten koszt. Dzisiaj jak patrzę na młodsze pokolenie, zabierają się do czegoś z zapałem. Wiem, że będzie jakaś strata, będzie coś zrobione gorzej niż robi starsze pokolenie, ale to nie ma dla mnie znaczenia, bo wiem, że te koszty należy ponieść. Bo inaczej młodsze pokolenie nigdy nie rozwinie się tak, jak powinno i wychowamy ciamajdy. Człowiekowi się wydaje, że troska polega na tym, że zrobię coś za kogo. Tak się troszczę o tego mojego synka, że mu wszystko za niego ogarnę. Tak? Jeszcze może będę go woził i tak dalej. Ale nie, na tym nie polega troska. Bo to jest upośledzanie własnych dzieci. Troska polega na tym, że uczymy go samodzielności, jesteśmy gotowi na koszty. I to nie chodzi tylko o felgę, zderzak czy przód, ale chodzi też o inne koszty. Boimy się, tak? Kiedy oni robią jakiś krok naprzód. W tym artykule było napisane już o nastolatkach, jak rodzice drżą przed tym, żeby im nic się nie stało, więc nigdzie ich nie puszczają. No tak, jest ryzyko, że z tego wyjdzie pokolenie ludzi niezdatnych do samodzielnego życia. Boimy się błędów młodszych pokoleń, ale nie powinno tak być. Nie bójmy się ich błędów, bójmy się swoich, a nasz błąd polega na tym, żeby zrobić coś za nich. Gdyby apostoł Paweł nie zrobił przestrzeni dla innych, nie pozwolił im zebrać swoich doświadczeń, zrobić wiele błędów, kiedy go zabrakło, kiedy był w więzieniu, albo potem, kiedy został stracony, cały ten projekt faktycznie by umarł. A tak rozprzestrzenił się na cały świat. I trzecia lekcja, którą możemy poznać, patrząc na życie Pryscylli i Akwili, to w sumie dalszy ciąg tej drugiej. To słowo samodzielność, samodzielność następnych pokoleń, ich zdolność do przetrwania, nawet kiedy nas nie będzie, moglibyśmy nazwać też słowem odpowiedzialność. Bóg ma swoje zdanie na ten temat, czyli jak odpowiedzialność powinna rosnąć względem wieku czy czasu naszego życia. Jest wiele fragmentów, które o tym mówią. Wybrałem jeden, który na pierwszy rzut oka może wydawać się troszkę dziwny, ale zaraz wytłumaczę go, jego kontekst. Są to słowa apostoła Pawła, zobaczmy 1 Tymoteusza 3,6. Słowa apostoła Pawła do Tymoteusza. Paweł zostawił Tymoteusza a propos robienia miejsca. Kiedy jechał do Macedonii, zostawił go w wielkim mieście Efes i powiedział: słuchaj, w tym mieście jest kościół, w tym kościele trzeba pewne sprawy poukładać. Trzeba powołać przywództwo, czyli starszych tej wspólnoty, żeby właściwie nią zarządzali. I Paweł pojechał dalej, zostawiając sporo miejsca dla swojego ucznia, który zbierał swoje doświadczenia, popełniał też wiele błędów. Tak czy inaczej, Tymoteusz zostaje w Efezie i ma tam pewne sprawy załatwić. I Paweł pomaga mu w pierwszym swoim liście do niego, jakich ludzi wybrać, na tych, którzy mają przewodzić. I oto jedna z zasad. Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Tymoteusz może patrzył na takie ludzkie kwalifikacje, kto się nadaje do zarządzania. O, ten człowiek ma 20 lat doświadczenia zarządzania czymś tam, to bierzemy go do zarządzania we wspólnocie. A Paweł mówi mu: nie, nie może być ktoś, kto nawrócił się niedawno, bo ta odpowiedzialność, która na niego spadnie, co zrobi? Czytamy, że ten człowiek wbije się w pychę i wpadnie w jakieś diabelskie potępienie. Bóg pokazuje, że odpowiedzialność, samodzielność powinna powoli wzrastać. Nie tak, że ktoś wydaje się już gotowy do czegoś, więc mu dajemy zadanie. Mówi: nie, uważaj na to, bo łatwo wpaść tutaj w pewną pułapkę, która skończy się w kiepski sposób dla podopiecznego. Odpowiedzialność w życiu powinna wzrastać liniowo, bardzo powoli. Dlatego warto się nie spieszyć w tym procesie wychowywania następnych pokoleń, kształtowania następnych pokoleń liderów we wspólnocie. Pośpiech może kończyć się stratą dla nich. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, moi rodzice mieli wrażenie, że nie słucham. Rozmawiali o wielu sprawach, czasami trudnych, i my z bratem byliśmy gdzieś w mieszkaniu i rodzice myśleli: na pewno ich to nie interesuje, więc na pewno nie słuchają. A my, chociaż nie chcieliśmy, słuchaliśmy z uwagą. I myślę, jak moi rodzice mogą być tak naiwni? Po czym teraz mam swoje dzieci i co myślę? Na pewno ich to nie interesuje, na pewno nie słuchają. A prawda jest taka, że słuchają, nawet jak nie chcą. Poruszamy sprawy dorosłych, czasami trudne sprawy, które w swoim kalibrze są dla dziecka za duże. I może tą lekcję z życia Pryscyli i Akwili trzeba dobrze zrozumieć. Tak jak zło tego świata jest za duże i zbyt okrutne na umysł małego dziecka, i o tym wiemy. I ponieważ to wiemy, to staramy się ten umysł, jak długo się da, ochronić przed prawdą o złu tego świata. Więc odcinamy dziecku dopływ do tych informacji, które są na jego główkę zbyt trudne, zbyt duże. Zło tego świata, problemy dorosłych, wiele ich konfliktów, innych problemów są za ciężkie na barki młodego człowieka. Po co mu żyć tymi sprawami? Odpowiedzialność, a także świadomość prawdy o tym świecie powinna wzrastać powoli. Pierwsze lata życia naszych dzieci nikt im nie mówił o złu tego świata, o tym, co się dzieje, o wojnach, o zabójstwach, o porwaniach. Nikt tego nie mówi. Dlaczego? Wiemy, że ta świadomość, jaki ten świat jest, musi rosnąć bardzo powolutku, bo jeżeli wzrośnie zbyt prędko, gwałtownie, to jest za dużo na młodego człowieka. Apostoł Paweł, Pryscyla, Akwila nie spieszyli się. Wiedzieli, że zarówno w kwestii wiary, jak i w innych kwestiach rozwój zajmuje długie lata. I warto się na to nastawić, iść bardzo powoli. Nie być naiwnym jak rodzice, którzy myślą: a to dziecku, ono nie słucha. Słucha. Ktoś kiedyś powiedział, że to, co jest na obrazie, Patrzymy na jakiś piękny obraz, piękna kompozycja, to co na nim jest, jest tak samo ważne jak to, czego na nim nie ma. Podobnie jest w przypadku obrazu, na który patrzyliśmy w ciągu ostatnich tygodni. Jest to obraz życia Pryscylli, jej męża Akwilii, także apostoła Pawła. Ta 8-letnia pętla, w której oni się spotkali, zaprzyjaźnili, zaczęli współpracować. Patrzymy na ten obraz i widzimy, co tam jest. Ale zwróćmy też uwagę na to, czego tam nie ma. Bo ludzie, którzy wywarli ogromny wpływ, na których przykładzie dzisiaj się uczymy 2000 lat później, na obrazie ich życia nie ma kilku rzeczy, które wydają się konieczne, żeby zajść daleko. Pierwsza rzecz, której nie widać na tym obrazie, to nasza pierwsza lekcja, czyli chore ambicje. Parcie naprzód za wszelką cenę, wyprzedzanie innych. Pośpiech, by pójść górną ścieżką. Nie ma tego w obrazie ich życia. Raczej jest pewnego rodzaju ład i spokój, chociaż historia, to był taki zakręt historii, ludzie mieli bardzo trudną sytuację, chrześcijanie wtedy. I tak widzimy na tym obrazie pewien ład i spokój w duszy. Po drugie, patrzymy na ten obraz życia Pryscylli, Akwilii, apostoła Pawła i widzimy na nim dużo wolnego miejsca. Co to za wolne miejsce? Miejsce czy przestrzeń dla młodszego pokolenia, by mogło się uczyć, by mogło popełniać błędy, by w końcu upadło, ale się podniosło. Nie szkoda im było wielu też strat. Dla nas to była felga, zderzak czy przód samochodu. Miejsce na to, żeby się uczyli. No i po trzecie, patrząc na ten obraz ich życia, widzimy, że nie ma tam pośpiechu w wychowywaniu innych. To nie jest fabryka, tak, że jak najszybciej, jak najintensywniej i 2-3 lata i zrobione. Nie, to jest projekt na całe życie i niech trwa tyle, ile ma trwać. Świadomość prawdy o tym świecie powinna przychodzić stopniowo. Świadomość prawdy o ludzkiej naturze też powinna przychodzić stopniowo. Jeżeli zastosujemy te rzeczy, pójdziemy za wzorem Pryscylli, Akwilii, Pawła, to nadejdzie taki dzień, że nasza głowa albo nasze barki już będą za słabe, żeby nieść ciężary, które są wokół nas, które nieśliśmy do tej pory. I co wtedy się stanie? Młodsi będą już gotowi na to, żeby te ciężary ponieść. Powiedzą, daj mi ten ciężar i wezmą go za nas. Ale to, czy to się stanie, to jest nasza odpowiedzialność dzisiaj. Ciekawe, patrząc na ich życie, nie pompujesz swoich oczekiwań do bycia supergwiazdą, którą wszyscy podziwiają, a jednak zachodzisz bardzo daleko. Mówię o tobie 2000 lat później, biorą ciebie za przykład. Nie dominujesz, nie jesteś najważniejszy. Jedyny, który coś potrafi zrobić perfekcyjnie, a reszta się przygląda i bije brawo. Nie, pozwalasz robić innym to tak, jak potrafią. Robią błędy, czasami to sporo kosztuje. Ale dzięki temu zachodzisz najdalej. Po wielu latach dają ciebie jako przykład. No i po trzecie, nie spieszysz się mozolnie. Wykonujesz swoją odpowiedzialność wychowania następnego pokolenia, czy to w kontekście wspólnoty, czy w kontekście naszych dzieci. Powoli dozujesz tą prawdę o tym świecie. Jesteś przy nich. Któregoś dnia zdejmą ciężar z twoich barków czy z twojej głowy, jak już będzie na ciebie za duży. Nie wiem jak wy, ale kiedy ja poznałem życie Pryscylli i Akwilii, te 8 lat, o których możemy przeczytać w Nowym Testamencie, to pomyślałem, chcę iść taką ścieżką. Po pierwsze, iść dołem, tak? Nie tam, gdzie są wszystkie reflektory, ktoś najważniejszy, ktoś, kogo podziwiają, pokazują palcem i mówią, jaki wspaniały człowiek, to niekoniecznie jest najlepsza ścieżka. Bóg pokazuje, możesz iść dołem, możesz wykonywać prostą pracę, być zwykłym człowiekiem, nie uczestniczyć w jakimś dziwnym wyścigu, w zawodach tego świata, a jednak wywrzeć ogromny wpływ na następnych. Może chcesz zrobić miejsce dla innych, zrobisz coś lepiej, owszem. Może oni uszkodzą koło, zderzak, skasują cały przód, ale co za to nabywasz? Ich samodzielność, ich zdolność przetrwania w warunkach, nawet kiedy ciebie zabraknie. Ja chcę iść taką ścieżką, potrzebuję się tego uczyć. I na końcu chcę uczyć się braku pośpiechu, tak? Chronić młode pokolenie od rzeczy, które nie są dzisiaj dobre dla nich. Niech to idzie powoli. Ktoś jest dzieckiem, także wie, że niech żyje w odizolowaniu od świadomości tego zła, którego nie musi na razie oglądać. Człowiek będzie to i tak poznawał, patrząc na ten świat. Będzie tego doświadczał krok po kroczku, ale będzie się stawał coraz silniejszy z czasem i któregoś dnia przejmie nasze ciężary, kiedy dla nas już będą zbyt duże. Mam nadzieję, że życie Pryscylii i Akwili było też dla was jakimś rodzajem zachęty czy wzorcem, który można naśladować. Jeżeli nie byliście z nami na poprzednich wykładach, zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć dwa pierwsze odcinki o sztuce zachęcania. Dziękuję.